I proszę Państwa, w naszym studiu Janna Mędrzycka z Ośrodka Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu, zajmująca się też psychoterapią indywidualną, rodzinną, prowadząca warsztaty i treningi psychoedukacyjne. Witam serdecznie.
Witam.
I będziemy, proszę Państwa, dzisiaj chciały porozmawiać o uzależnieniu od internetu i komputera. I teraz ciekawa jestem, czy jak rzucamy ten temat, czy Państwo czują się uzależnieni od komputera i internetu, czy też nie? Ja się przyznaję, że tak, że zdaję sobie sprawę z tego, że w jakimś stopniu jestem uzależniona od internetu, bo komputer bez internetu to już w sumie traci sens użytkowania. Bo jesteśmy tak bardzo już chyba wpisani w tą rzeczywistość online, chyba większość ludzi, chyba że starsze osoby, to myślę, że tutaj jeszcze niedotknięte, nieskażone tym tematem, ale no, obecność nas w sieci myślę, że dotyczy w większości ludzi w Polsce i nie tylko w Polsce oczywiście, ale daje też ogromne możliwości i także zagrożenia. I o tych zagrożeniach dzisiaj chcemy porozmawiać właśnie. Może ja się mylę, może wyjaśnijmy, kiedy jest uzależnienie, a kiedy go nie ma.
To jest zawsze najtrudniejsze pytanie, ponieważ można mówić o teorii i o żywych ludziach. I zawsze to będzie kwestia trochę indywidualnego porozmawiania. A mimo tego, że istnieją kryteria, na podstawie których się stwierdza, no, uzależnienie podobnie zresztą jak jest z hazardem, tak? To w tej chwili się mówi o takim zespole zaburzeń zachowania, które jakby no, podlegają pod takie zachowania uzależniające. I to, co słusznie zauważyłaś od komputera, w zasadzie od internetu, to faktycznie tak jest, że niewiele osób w tej chwili jest uzależnionych od komputera jako takiego samego w sobie. Natomiast często to jest po prostu bardzo silnie powiązane, ale też poszerzone, bo w tej chwili nie chodzi tylko o komputer, ale o wszystkie narzędzia multimedialne, czyli to są wszystkie smartfony, tablety i wszystkie inne narzędzia, które dają taką możliwość częstego przebywania w sieci, w kontakcie. Wydawałoby się, no nie ma nic złego, tak? Nie ma nic złego w tym, że zbieram różne informacje, że jestem w kontakcie z ludźmi, że się interesuję, że różne rzeczy umieszczam. Natomiast, no właśnie, gdzie jest ta granica, nie? I myślę sobie, że ta granica, ona jest znowu, jak w każdym przypadku uzależnienia, pozornie trudna do wyczucia. Natomiast w momencie, kiedy ja czuję, tak, no jest kilka takich rzeczy, które powinny nas, że tak powiem, zaniepokoić, czy dać nam taki wyraźny sygnał, że coś jest nie tak. Jeśli ja czuję tą potrzebę taką korzystania, tak, takiego jakby przywiązania, że jakby nie ma dnia, w którym ja nie zerknę, nie sprawdzę poczty, nie wiem, nie przeczytam różnych rzeczy w internecie, nie prześledzę wszystkich nowych wpisów na Facebooku i albo, nie wiem, padnie sieć. Ja z tego powodu, że tak powiem, przeżywam wielką frustrację, no to jest pytanie w ogóle czemu, tak? No przecież życie od tego nie zależy. To jest jedna rzecz, tak? Czyli takie poczucie takiego silnego przywiązania czy takiego przymusu bycia w kontakcie z internetem. Druga rzecz to jest takie przekonanie też o mniejszej możliwości kontrolowania swoich zachowań związanych z internetem. Czyli ja na przykład mam też trudność w kontrolowaniu, tak, że nie wiem, mówię sobie, dobra, to siądę tylko na chwilę i nagle się orientuję po godzinie albo po dwóch, o kurczę, nie? To nie była tylko taka chwila, to nie było pięć minut sprawdzania poczty, a siadam z takim zamiarem, nie? Nie orientuję się, kiedy mnie to wciągnęło. Po raz pewnie nie pierwszy, nie?
Mhm.
Trzecia rzecz to trochę to, o czym wspomniałam, że w momencie, kiedy mam utrudniony dostęp, albo kiedy sobie mówię, dobra, widzę, że coś się dzieje nie tak i zaczynam sama próbować kontrolować, czy ograniczać moje używanie, korzystanie z internetu, to czuję to rozdrażnienie, nie? Czuję jakoś, że ja nie mam takiej wolności w tym, że to nie jest tak, że ja sobie decyduję, ale nie mam możliwości, albo jakby sama sobie mówię stop, albo inni mówią, weź, zwróć uwagę. Ja się zaczynam denerwować, ale w ogóle o co chodzi? Hmm? Kolejna rzecz to jest takie, jak się przyjrzymy w czasie, coraz większa ilość spędzanego czasu w internecie, nie? Że to się zazwyczaj zaczyna tak, no nie wiem, od takich prostych czynności, sprawdzanie poczty, jakieś podstawowe czynności, potem no, często w pracy teraz już też korzystamy, potem to już są wszystkie przerwy w pracy, tak? Albo zamiast obowiązków, nie czarujmy się, co robimy w pracy, jak mamy dostęp do internetu, bo dam sobie rękę uciąć, że niewielu, że tak powiem, nie korzysta dla prywatnych korzyści wtedy, no co jest też zrozumiałe. Ale jak zaczynam się przyglądać, to ja poświęcam coraz więcej czasu, tak? Gdzieś mi się, zaczynam rezygnować z różnych rzeczy, nie? Że na przykład zamiast pójść sobie na spacer, sobie myślę, no dobra, ale zobaczę jeszcze, co tam się dzieje. Albo wracam ze spaceru albo z wycieczki, pierwsza moja myśl, muszę na Facebooku umieścić nowe zdjęcie, nie? Pokazać, gdzie byłam. Albo coś się tam na mieście zadziało.
Z rozpakowywania walizek, to wtedy się...
Dokładnie, nie? Albo jeszcze nie wróciłam z tych wakacji, ale już, że tak powiem, wszyscy dookoła wiedzą, nie? Co robiłam, gdzie byłam.
Gdzie jestem.
Dokładnie, bo jest cała historia umieszczona na Facebooku na przykład, albo różnego innego typu komunikatorach. No Facebook jest akurat najbardziej popularny, więc dlatego jakby się nim posługuje. Kolejna rzecz to jest takie zaniedbywanie różnych zainteresowań, czyli tak jak na przykład, nie wiem, zdarzało mi się czytać książkę, nie wiem, jeździć na rowerze, spotykać się ze znajomymi, to zaczynam się orientować, że w miejsce tego ja coraz więcej czasu spędzam w internecie. Nie? Albo, no owszem, idę na spacer, ale siadam na ławce z komórką w ręku. Nie? Czekam u lekarza, no to nie przyjdzie mi do głowy, żeby poczytać gazetę, książkę, pogadać z ludźmi w kolejce. Bywa to mniej lub bardziej przyjemne czasami, bo też ludzie są sfrustrowani, ale też znowu, nie? Siedzę gdzieś tam w internecie, przeglądam, nie?
Jestem nad rzeką z laptopem, tak?
Dokładnie, tak. Podziwiam naturę. Leżę wirtualną. Nie? Także to są takie rzeczy, które powinny zastanowić, nie? To są te objawy, które sygnalizują, że no nie jest dobrze. Nie? Że to już jest pewne przekroczenie. Jeżeli zaczyna mnie to odciągać od mojego takiego codziennego życia normalnego, ja zaczynam z tych różnych rzeczy rezygnować, czy jakby moje życie zaczyna się przenosić do internetu, bo to się czasem tak dzieje, tak, że jakby no, nie mogę być, że nie mam znajomych. Mam, ale oni wszyscy są wirtualni, tak, albo jakby utrzymuję z nimi kontakt wirtualnie, że nie przychodzi mi do głowy zadzwonić. Nie, tylko tam coś wyklikam. Że nie przychodzi mi wysłać... Jezus, no chyba archaiczne mam wrażenie to, co powiem, wysłać kartkę z wakacji, tak w klimacie wakacyjnym przy tej porze, tylko wysyłam MMS-a na przykład. Nie? Ja wiem, że to jest szybsze, ale zamiast zadzwonić i opowiedzieć, powiedzieć, co u mnie, to ja albo wysyłam na przykład seryjne informacje, tak, jednego maila do wszystkich. I moje życie zaczyna się przenosić w tą wirtualną rzeczywistość. To tam są informacje o mnie, to tam moi znajomi się o mnie różnych rzeczy dowiadują. To tam jakby zdradzam się z tym, co myślę, co czuję, co się ze mną dzieje, że to się wszystko zaczyna jakby przenosić w tą rzeczywistość. Nie w takim realu.
Mhm. Ja się zastanawiam w ogóle, może warto też zadać to pytanie, co jest tak naprawdę tak strasznie pociągającego w tej cyberprzestrzeni, że ludzie tak zatracają to swoją realność, tak bym powiedziała, czyli właśnie życie rodzinne spada gdzieś na bok, dzieciaki przestają być z rówieśnikami i tak dalej. Co jest tak strasznie pociągającego w tym internecie, że ludzie mają potrzebę bycia tego online non-stop albo no właśnie na rzecz bycia online rezygnowania z czegoś, co dotyczy ich życia w realnym świecie.
I to jest dobre pytanie do każdego z słuchaczy, którzy sobie myślą, być może mnie to dotyczy. Czego tam szukasz? Co ci to zastępuje? Tak generalnie mówiąc, tak, to ta rzeczywistość wirtualna, ona jest dużo łatwiejsza, dużo ciekawsza, daje poczucie kontroli, tak, bo jak mi się coś nie podoba, to ja mogę wyłączyć. Bo jak mi się coś nie podoba, to ja mogę to od razu skomentować. Trudniej spojrzeć komuś twarzą w twarz, że mnie zezłościł. Ale, wiesz, tak powiem, w kilku ostrych słowach wyrzucić swoją złość i frustrację, to jest w zasadzie żaden problem. Nie? To wręcz czasami ludzie się prześcigają, tak, na tych wszystkich forach hejterskich, tak? Jakby kto jest bardziej zajadliwy w tym, co powiem, bardziej taki błyskotliwy, nie? Nie wiem, czy ci ludzie mają odwagę mówić to twarzą w twarz, więc to jest zdecydowanie wygodniejsze, tak? Mniej konfrontujące mimo wszystko, bo to nie jest jednak kontakt z żywym człowiekiem twarzą w twarz. Te emocje też są inne. Z drugiej strony, no to jest rzeczywistość szalenie dynamiczna, szalenie pociągająca. Dla młodych ludzi, czy wręcz dzieci, no to jest taka rzeczywistość, że w przeciągu kilku minut obrazy się zmieniają, że tak powiem, wielokrotnie, tak? To jest duża ilość bodźców. To jest tak, trzeba zacząć, co robimy. Normalnie w rzeczywistości jesteśmy w stanie robić jedną, dwie czynności na raz. No więcej raczej nam nie starcza rąk. A w internecie jesteśmy w stanie mieć otworzonych 10-15 okienek i robić kilka rzeczy naraz. Jesteśmy w stanie słuchać, tu słucham na YouTubie jakieś piosenki, tu coś czytam w międzyczasie, a jeszcze przy okazji ściąga mi się film, nie? To jest niesamowite poczucie skuteczności też, tak? Mm-hmm. Takiego, jaki ja mam wpływ na tą rzeczywistość, nie? Mało tego, no to się raczej nie buntuje i nie mówi nie. Chyba, że wyłączają prąd albo sprzęt nie daje rady, nie? Ale to jest to poczucie, tak? Że to jest jakby, że ja o tym wszystkim decyduję. A te relacje, które są, to on mimo wszystko jest dużo łatwiej utrzymywać relacje wirtualne. Dlatego, że w każdej chwili mogę nie odpisać, w każdej chwili mogę nie odpowiedzieć, a w każdej chwili mogę, no ktoś nie widzi tak zazwyczaj, bo jednak wideoczaty się rzadziej stosuje. Nie widać tych reakcji, które no nie kłamią, tak? Jakby można napisać wszystko, a prawdę widać na twarzy. A więc jakby też wiele rzeczy można ukryć.
Można się niestety podszyć pod kogoś.
Jasne, można się podszyć. Mało tak rzeczy, których no, normalnie byłoby trudno, bo nie zaczepimy. Myślę sobie o tej całej przestrzeni takiej związanej z pornografią i z różnego rodzaju komunikatorami, z tym związanymi filmami, tekstami, tak, swobodnymi różnymi rozmowami. No raczej nie podejdziemy na ulicy czy do znajomych i nie zaczniemy z nimi w ten sposób flirtować, tak? A mogę być naprawdę, mieć poczucie, że jestem osobą mało atrakcyjną, taką, którą się być może w pierwszym kontakcie mało kto by zainteresował. Tak mogę sobie myśleć o sobie. A w internecie mogę być kimś. Nikt tego nie sprawdzi. Mogę być tym, kim chcę być, nie? To jest szalenie wygodne. Myślę, że to jest też szalenie pociągające. Zwłaszcza teraz w dobie, gdzie wbrew pozorom nie ma tak dużo akceptacji. Niby jest tolerancja, ale tak naprawdę te normy, oczekiwania od nas, że musimy być jacyś, wyglądać jakoś, mieć coś, są szalenie wysokie. Mhm. I myślę sobie, że dużo łatwiej stworzyć sobie taką wirtualną osobowość niż w realności, nie wiem, albo się zmieniać, albo wybierać, że jeżeli ktoś mnie nie akceptuje, to ja nie muszę, że tak powiem, dla akceptacji się zmieniać, nie? No tu wirtualnie mogę.
Mhm. A czy jest taka grupa ludzi, którzy być może są bardziej narażeni, albo osoby, które bardziej są podatne na takiego rodzaju uzależnienie? Czy można mówić o takich cechach osobowości, czy też określonym typie ludzi, którzy być może wpadną w tą sieć uzależnienia od internetu, komputera?
Myślę, że tak. Znaczy nie klasyfikowałabym jakoś tak wyraźnie ludzi, natomiast jakby po pierwsze tak, badania pokazują, że te grupy, które są grupami wysokiego ryzyka na podstawie badań, to są często dość dobrze wykształceni, inteligentni młodzi mężczyźni, plus kobiety w średnim wieku. Tak badania pokazują. Mm-hmm. I myślę sobie, że coś też w tym jest. No wiadomo, że to młodzi ludzie to jakby też jest oddzielna kategoria, tak? No bo, że tak powiem, oni, no jakby dla młodego człowieka to jest zupełnie naturalna rzeczywistość, tak? Że się jakby budzę i zasypiam z internetem pod ręką. Ale jak sobie myślę o różnych cechach osobowości, które mogą predysponować do tego, to niewątpliwie osoby, które mają trudność w nawiązywaniu kontaktów, osoby nieśmiałe, osoby samotne, z różnego względu. Osoby, które mają jakieś problemy w ogóle z utrzymywaniem relacji. To jest jedna grupa ludzi, którzy są, myślę sobie, bardziej narażeni, tak? No bo internet ułatwia te kontakty, a każdy z nas potrzebuje kontaktu. Druga grupa ludzi to są ludzie, którzy mają różnego rodzaju w sobie taką naturalną ciekawość, ale też taką potrzebę, żeby wiedzieć niesamowicie dużo. I internet dostarcza jakby też takich możliwości, bo się wydaje, że jest nieograniczony. Nie? Wiadomo oczywiście, że to jest tak, że w internecie jest prawda i nieprawda i to trzeba bardzo selektywnie korzystać, o czym niestety myślę sobie wiele osób nie pamięta, tylko jak to się mówi, przysłowiowo bierze na rybkę i łyka wszystko. A czasem, no czasem jak ja rozmawiam z ludźmi, to jestem przerażona, w jakie mity wierzą, jakie są w internecie obiegowe różne informacje. Bo to, że to się pojawiło w internecie, to przecież to nie są wiadomości często weryfikowane, nie? Ale to są tacy ludzie, którzy lubią dużo rzeczy wiedzieć, którzy mają w sobie taką naturalną ciekawość i gdzieś ich ta ciekawość też wciąga, tak? Że to w zasadzie można tak bez końca ze strony na stronę przechodzić i będę się czegoś dowiadywać, nie? Więc jakby to jest to, co wciąga trochę jak taka matnia.
Zwłaszcza młodych ludzi, bo się mogą dowiedzieć różnych rzeczy, których się nie powinni dowiedzieć.
Oczywiście, których się nie powinni dowiedzieć, których im być może nikt nie powie. Czy takie rzeczy, które no jakby, no właśnie, w ich wieku no nie są, że tak powiem, oficjalnie mówione. A wiadomo, że tak powiem, ciekawość to jest sygnał rozwoju. Trzecia grupa ludzi, myślę sobie, to są ludzie, którzy z różnego względu mogą mieć trudność właśnie w tej sferze takiej seksualnej. I tak jak kiedyś, nie boję się o tym mówić, bo to jest jednak odsetek ludzi, którzy mają trudność, tak? I to bez żadnej stygmatyzacji, bo tego nikt nie ma na czarno napisane. Natomiast jakby cały problem z tą sferą związany często wynika z różnych innych względów, z różnego rodzaju trudności z emocjami, z napięciem. No i internet jest taką trochę bez konsekwencji, wydawałoby się, przestrzenią, gdzie ja po pierwsze mogę jakoś to napięcie rozładować, a jest też tak, że niestety pornografia jest czynnością uzależniającą i wciągającą, gdzie ja mogę się trochę poczuć bardziej męsko, czy bardziej kobieco, bardziej atrakcyjnie. I też jest sporo takich różnych portali. I jakby ta sfera taka no bardzo bliska i osobista też gdzieś swoje ujście może znaleźć w internecie. I to jest jakby no takie no też smutne tak naprawdę, nie? Że jest to na tyle trudne w realu do zadbania, że to gdzieś tam w tej wirtualnej rzeczywistości się rozgrywa. No ale tak jest. I myślę sobie, kolejną taką grupą ludzi to są ludzie, którzy tak naprawdę nie mają jakichś zainteresowań albo pomysłów na wolny czas. Nie? To jest bardzo, żeby tak, mieć teraz jakieś hobby, no niech to będzie nawet, nie wiem, pływanie, to trzeba się spakować, pójść na basen, wykupić karnet albo za każdym razem zapłacić, popływać, zmęczyć się, wysuszyć, wrócić, tak? I znowu apiać od nowa za parę dni to samo. Albo jeśli mam jakąś inną pasję, to wszystko wymaga pewnego zaangażowania. A tu jest jeden klik i ja już, tak, już mam zajęcie na ileś godzin. Mogę sobie oglądać przez 10 godzin całą serię jakiegoś serialu, tak? Mogę sobie przez ileś godzin przechodzić ze strony na stronę. Mogę sobie grać w dowolne gry przez wiele godzin. Rozgrywać różne rzeczy. Mogę, nie wychodząc z domu, grać w kasynie. I to wszystko jest dosłownie, no w zasadzie cały wysiłek polega na tym, żeby włączyć jeden guzik. Ja nawet niespecjalnie muszę wstawać, bo w dobie laptopów to nawet nie trzeba się ruszać z kanapy. Mhm. Nie? Więc jakby nie ma się co dziwić, że też osoby, które są zależne od internetu, one mają problemy i z kręgosłupem. I takie zdrowotne też czysto rzeczy, tak? Bo jakby sama fizyczność siedzenia wielogodzinne przed monitorem, to jest kwestia różnych tam uszkodzeń odcinków szyjnych, kręgosłupa, nadgarstków, otyłości, wielu innych rzeczy, które się mogą też, zaburzenie odżywiania, gdzieś tam pojawiać w konsekwencji. Ale myślę, że ta taka bezwysiłkowość, nie? No w zasadzie większość ludzi w tej chwili ma w domu Wi-Fi i, że tak powiem, stałe łącze, więc to też nie jest żadne utrudnienie, że tam w jakichś godzinach, jeszcze ileś lat temu to tak było, nie? Że to były jakieś godziny tam od 22 albo od którejś, albo jakieś limity. A w tej chwili no w zasadzie nic nie ogranicza. Nie? Poza tą podstawową rzeczą, która powinna nas ograniczyć, czyli nasz zdrowy rozsądek. Mhm.
Proszę Państwa, w naszym studiu przypomnę Joannę Mędrzycka z Ośrodka Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu i dotarła do nas też wolontariuszka Pogotowia Narkotykowego w Siedlcach, pani Bożena Łuczewska-Matyjek. I proszę Państwa, mówimy cały czas o uzależnieniu od internetu i komputera. Mam nadzieję, że już troszkę rozwiałyśmy to pytanie, czy jestem uzależniony, czy nie. No a teraz pytanie o to, w jakiej formie może się objawiać to uzależnienie, bo mówi się o konkretnych typach uzależnień, więc teraz powiedzmy, o co tak naprawdę dokładnie chodzi, jakie są diagnozowane, że tak powiem, problemy z internetem.
Jakby różne te klasyfikacje istnieją, natomiast jest kilka takich, które się, że tak powiem, podaje jako takie najbardziej wyraziste. Jedna to jest tak zwany infoholizm, czyli uzależnienie od różnego, od informacji, tak? Że ja mam potrzebę wiedzieć coraz więcej, że ja muszę wiedzieć trochę to, o czym powiadałam, nie? Że to tak się wciąga. Że taka zależność od tego, że ja muszę jakby być na bieżąco z wszystkimi informacjami.
Muszę portale prześledzić, tak. Bo inaczej już dnia nie
tak.
zacznę.
Kiedyś, tak? Kiedyś było trochę tak, że ja jeszcze pamiętam, nie wiem, z czasów mojego dzieciństwa, tata czy dziadek, tak? To był taki tradycyjny model 19.30 wiadomości i tam się te wiadomości oglądało, ale to było raz dziennie 19.30, tak? A tutaj mamy do czynienia z tym, że ja pierwsze co robię, wchodzę, sprawdzam, co tam jest napisane na tych portalach, potem sprawdzam w południe, sprawdzam po południu, bo może przecież już się tyle rzeczy wydarzyło w międzyczasie, że ja nie jestem na bieżąco. Potem jeszcze wieczorem, no bo przecież trzeba wiedzieć, co tu się w trawie piszczy i co się zadzieje następnego dnia. I takie ciągłe potrzeba bycia na bieżąco z różnymi informacjami, nie? Więc jakby jedną formą to jest ten taki infoholizm. Drugie to jest taki socjoholizm, by można było powiedzieć, tak? Czyli takie uzależnienie od bycia w kontakcie z ludźmi, ale za pomocą internetu. Czyli wszystkie komunikatory, portale kiedyś więcej było tam gadu-gadu, na przykład głównie takie rozpowszechnione w tej chwili. Mam wrażenie, że już bardziej się korzysta ze Skype'a.
Ach, to pamięta o ICQ na przykład, to już w ogóle zamieszło
czas. To już są różne, więc jakby te formy się zmieniają, ale to jest takie, że ja muszę być na bieżąco. Nie? No myślę sobie, że no, Facebook znowu wspomniany, czy portale mu podobne są takim żywym przykładem tego, nie? Że jakby to życie się rozgrywa społeczne na przestrzeni wirtualnej, czy w przestrzeni wirtualnej. Trzecia rzecz to są... Jest taka erotoholizm związany z właśnie z realizacją tej sfery takiej pornograficznej w internecie właśnie, tak? Gdzieś za pośrednictwem różnego rodzaju stron czy portali, gdzie są, nie wiem, filmy, kreskówki, czaty, różnego rodzaju randki wirtualne. I to w ogóle jest taka, myślę sobie, duża kwestia, która się dzieje. No i tak zwane uzależnienie od komputera, które no, trochę jak mówiliśmy, nie, że wcześniej ono może było bardziej wyraziste, jak nie było internetu, ale jeszcze wiele osób jakby gdzieś spędza dużo czasu przy samym komputerze, tak? Kwestie różnych oprogramowań, możliwości, jakie są za pośrednictwem komputerów. To jest też takie uzależnienie od tego, że ja muszę mieć te najnowsze rozwiązania techniczne, tak? Że jakby zmieniam komputer, czy jakby procesor, bądź różne rzeczy z dużą częstotliwością. Nie dlatego, że to jest już nieprzydatne, czy to, że mi to nie wystarczy, ale bo się pojawiło też nowe, tak? Bo ja muszę być na bieżąco w tych wszystkich technicznych nowinkach.
No i gry.
Tak, i potężną, myślę sobie, dotyczącą wielu ludzi, nie tylko młodych, chociaż jakby młodzi mają odwagę jeszcze o tym mówić. Osoby dorosłe już rzadziej o tym mówią wprost, ile czasu poświęcają na gry komputerowe. Ile godzin dziennie czasem to jest, bądź w tygodniu potrafią poświęcić na to, żeby gdzieś rozgrywać różne partie, tak? One często jest tak, że siedzą, potem one są powłączane, w międzyczasie się tam rozgrywają online, inni rozgrywają pewnego rodzaju działania. My wracamy, znowu śledzimy, tak? Tu mam gdzieś obowiązki, albo siedzę w szkole, ale myślę, co tam się dzieje z moją postacią w tej grze. Więc jakby to jest też taka no potężne narzędzie, że tak powiem, które uzależnia i no przywiązuje, dosłownie, przywiązuje niemalże jak kula u nogi do tego komputera czy internetu, żeby zajrzeć, zobaczyć, co tam się dzieje, tak? No bo jakby się wiąże z postaciami, które tworzę też. Często to jakby się opiera na postaciach, które się tworzy w tych grach. Coś, co się obserwuje teraz też, co się coraz bardziej przenosi do tej wirtualnej przestrzeni, to jest też kwestia hazardu, który coraz częściej realizowany już jest nie tylko w takich fizycznych maszynach czy w fizycznych kasynach, ale w tej chwili wszystkiego rodzaju gry można znaleźć też online. Od brydża, przez pokera, przez różnego rodzaju inne gry, zakłady, obstawiania, to wszystko też jest, że tak powiem, dostępne w formie takiej online. Mhm. Więc jakby to jest kilka takich tych wymiarów.
Ja myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę z punktu widzenia rodziców na to, jak wygląda życie dzieci, bo tu mówimy o osobach dorosłych głównie, ale Szczególnie narażone na różnego rodzaju uzależnienia są dzieci i młodzież, która coraz bardziej, no państwo wyjrzą za okno i zastanowią się, ile dzieci teraz się bawi na placu zabaw. To jest dowód na to, że siedzą albo przed telewizorem, albo przed komputerem.
Dokładnie, to aż tak dużego niżu nie mamy. Co by nie mówić o niżu demograficznym, to jakby to, że jest tak mało młodzieży czy dzieci właśnie gdzieś na boiskach czy w różnych miejscach, to jest objaw też tego, że jak ja rozmawiam z młodzieżą teraz, jak prowadzę serię tych zajęć w szkołach tutaj siedleckich i rozmawiam z nimi o tym, czym oni się interesują, co robią, to statystycznie na moje oko, tak, jakieś 30% głównym zainteresowaniem to są gry komputerowe. Jak ich pytam, ale co poza tym? Nic. Ja mówię, no, jakiś sport, coś robisz? Nie mam potrzeby w ogóle.
Mm-hmm. No właśnie, bo coraz bardziej komputer jest nawet przez rodziców traktowany jako zastępstwo do, no powiedzmy wprost, wychowania. Bo zamiast wyjść z dzieckiem na spacer, zamiast się z nim pobawić, zamiast samemu gdzieś wymyślić jakieś zajęcie dla swojego dziecka, wolimy mu wręczyć właśnie czy tabletę, czy laptop, czy nową grę, o której gdzieś tam usłyszała oczywiście od kolegów. I temat już jest załatwiony, dziecka nie ma, nie marudzi,
tak,
że nudzi mi się.
Trochę czasu dla siebie.
Dajemy najcudowniejszą zabawkę świata, a potem się dziwimy, że te dzieci mają stosy zabawek, którymi się nie bawią, mają gry planszowe, których w ogóle nie używają, no bo mają w internecie
całkiem... Dzieci w ogóle nie wie w ogóle o różnych grach.
Ciekawe. No właśnie. A jeszcze druga kwestia, że nie mamy kontroli do końca nad tym, co to dzieci robią w internecie.
Dokładnie. No właśnie myślę sobie, że to się zaczyna w ogóle od wczesnego dzieciństwa. To jak ja sobie też obserwuję i jak słucham, ile dzieci zaczyna dzień od włączonego telewizora i oglądania bajki, tak? Pierwszą czynnością nie jest porozmawianie, poopowiadanie, co się śniło, jaki mamy plan na dzień, co byś chciał na śniadanie. Nie, to pierwsza rzecz, żeby móc chociaż 15 minut dłużej pospać, to idź sobie włącz albo włączam dziecku telewizor z bajkami bądź komputer, bo teraz, że tak powiem, coraz częściej też, że tak powiem, zamiast telewizora w domu po prostu jest dobry monitor i komputer. I mam spokój, tak, chociaż przez chwilę. A wiadomo, że dzieci, że tak powiem, no pochłonie, tak, ta kolorowa, obrazkowa rzeczywistość. Więc to się zaczyna już od takiego wczesnego dzieciństwa. Mało tego, dzieci bardzo szybko, no jakby to jest akurat ich zasób, że się bardzo szybko rozwijają, bardzo szybko uczą. Więc dzieci, to trzeba uważać, myślę sobie, zwrócić na to uwagę. Dzieci dużo szybciej odkryją różne możliwości naszego komputera, tabletu, laptopa czy smartfona niż my. I dając dziecku taką zabawkę, że tak powiem, ono się bardzo szybko uczy obsługi i odkrywania różnych rzeczy w tym telefonie. I też dostępu, który właśnie no, nie jest kontrolowany, tak? Ponieważ jakby nie wiem ilu z rodziców zakłada różnego rodzaju blokady, bądź uruchamia programy, które monitorują aktywność w sieci. Są takie programy. Natomiast powiem szczerze, że poza standardowymi blokadami w komputerze, które można uruchomić, to niewielu rodziców spotykam, którzy korzystają z takich fachowych programów. To od razu powiem też, gdzie się można o tych programach dowiedzieć, bo jest bardzo fajny portal, na którym jest w ogóle wiele informacji, też między innymi związanych z uzależnieniem od internetu. I tam też te różne programy są wymienione. Więc wszystkich, którzy są zainteresowani, zapraszam na stronę www.uzależnieniabehawioralne.pl. I tam jest taki dział związany z uzależnieniami właśnie od komputera i internetu. I tam są różne informacje, bardzo przydatne też dla rodziców. Więc zachęcam, żeby tam zerknąć i zajrzeć, zobaczyć też, jak działają te oprogramowania, w ogóle się zainteresować, że można je zainstalować. Więc to jest jakby druga kwestia, tak? Na ile wiem, czy w ogóle się orientuję też, co moje dziecko w ogóle umieszcza na przykład na Facebooku, tak? Z jakimi ludźmi ma kontakty. Czy ja w ogóle rozmawiam ze swoim dzieckiem na temat tego, kto może być tak naprawdę po drugiej stronie. No dzieci, naturą dzieci jest ich ufność. Więc jakby to jest naturalne też, że one będą, że tak powiem, wierzyć w to, co wyczytają. A mądrością dorosłego jest jakby pokazać, nie nauczyć lęku, ale pokazać tego rozsądnego wyboru. Więc jakby to, myślę sobie, że to jest też istotna kwestia.
Ja myślę, że ten problem dotyczy też sporej liczby nastolatków, którzy w niewłaściwy, bym powiedziała, sposób wykorzystują też internet, bo słyszę się coraz więcej, to oczywiście są sporadyczne sytuacje, które wychodzą na światło dzienne, ale słyszy się o zastraszaniu uczniów w szkołach przez uczniów.
Tak.
O różnego rodzaju wyśmiewaniu koleżanek, kolegów z klasy. I to tak naprawdę to jest zaszczuwanie w internecie.
Dokładnie. No to, tak naprawdę to jest w tej chwili już przestępstwem, tak? Ponieważ nawet jakby wysyłanie SMS-ów podpada pod nękanie i to jest coś, co jakby można z tej takiej stopy prawnej też jakby no reagować. Natomiast to się dzieje i to nie jest tak rzadkie. Bardzo mi się spodobało, tak na bieżąco mogę się podzielić, teraz jak też znowu nawiążę do tych wizyt w szkołach świeckich, że się zetknęłam w jednej ze szkół z bardzo mądrym rozwiązaniem, gdzie jest zakaz przenoszenia jakichkolwiek urządzeń multimedialnych, między innymi w ochronie uczniów właśnie, żeby nie było takich możliwości, że jeden drugiego nagra, jeden drugiego gdzieś tam potem coś umieści. Bo to się bardzo często dzieje. Wbrew pozorom, dzieci mają trudność, żeby o tym mówić głośno też, nie? I myślę sobie, że wiele dzieci nie powie o tym tak głośno. A przeżywają to bardzo mocno, tak? Każdy komentarz, każde takie niefortunne zdjęcie gdzieś, no każdemu z nas się zdarza robić głupie miny, nie wiem, coś tam zrobić niezręcznego. A dla innych to już jest pożywka, nie? Do tego, żeby to skomentować, żeby obśmiać, a tego się nie da cofnąć. Rzeczy umieszczone w internecie, musimy o tym pamiętać. Jest wiele rzeczy, których się nie da w ogóle wykasować, nie da się usunąć. To nie jest takie proste, jakby się wydawało, nie? Więc ma tu potężną siłę takiego oddziaływania psychicznego.
Ja myślę, że rodzice też bardzo często robią błąd, bo tutaj pani mówi o tym zakazie przenoszenia urządzeń multimedialnych i tak dalej do szkoły, a niejednokrotnie właśnie rodzice podnoszą protest, że jak to? Przecież ja muszę mieć kontakt z moim dzieckiem, musi mieć komórkę przy sobie. Jakoś kiedyś funkcjonowaliśmy bez komórek. Czy do nas tata i mama dzwonił do szkoły, gdzie my jesteśmy i co my robimy? Nie. A jakoś funkcjonowaliśmy, tak?
No właśnie, to, dlatego ja sobie myślę, że to zawsze przykład idzie z góry, nie? Że jakby trudno oczekiwać od dziecka tego, że ono będzie umiało rozsądnie korzystać z komputera, z internetu, czy nie być przywiązane do telefonu, jeśli my mu też nie dajemy przykładu, tak? Bo to proszę się czasem zastanowić naprawdę, nie? Jak często moje dziecko widzi mnie przy komputerze, ile razy mówię mu, nie, teraz poczekaj, bo coś robię, tak? Ile razy widzi mnie z telefonem w ręku? Ile razy widzi moją panikę, jak się okazuje, że nie mam telefonu w torebce? Że to jest wyraźny sygnał dla dziecka, Boże, to jest straszne, jak ktoś nie ma telefonu, to co to się stanie?
Nie daje bezpieczeństwa.
No właśnie, nie? A tak naprawdę, no, że tak powiem, się sobie niewielu ma aż tak zobowiązującą pracę, żeby musiało być po prostu non-stop pod telefonem, no bo, że tak powiem, od tego przecież życie nie zależy. To w naszych głowach jest ten problem, nie? Że nam się wydaje, że jak ja nie mam telefonu, to nie mam ręki ani nogi. Niemalże, nie?
I jeszcze kwestia, którą chciałam też zaznaczyć, to kwestia nas dorosłych, którzy bardzo często, właśnie tak pani wspomniała, przenosimy te relacje realne w świat wirtualny. Zwłaszcza ludzie, którzy są samotni, oni gdzieś szukają tego kontaktu w internecie i niejednokrotnie doznają zawodu, bo okazuje się, że chociażby osoba, za którą się ktoś podawał, nie jest tą osobą, albo niejednokrotnie słyszy się o sytuacjach, gdzie wręcz kogoś wykorzystano, czy finansowo, czy w jakiś inny sposób. I my się dajemy nabrać na te relacje. Niejednokrotnie też rezygnujemy z tego życia wirtualnego, ze spotkań ze znajomymi, bo może się tam gdzieś na Facebooku złapiemy i sobie pogadamy chwilę, tak? Zamiast pójść i wypić kawę razem. I to wydawałoby się, że nic nie ma w tym złego, prawda? Ale z drugiej strony, zastanawiając się nad tym, jakie to przynosi skutki dla nas, no... Nie oszukujmy się, 5-minutowa rozmowa na Facebooku nie zastąpi nam półgodzinnej czy godzinnej, tak?
Dokładnie, to jest jedno. Drugie, że jednak te emocje, bo my jesteśmy stworzeniami jednak emocjonalnymi, tak? Komputer nie da mi bliskości. Nawet jeśli po drugiej stronie jest człowiek, to nie ma takiej, już nie mówię w ogóle takiej bliskości fizycznej ciała, w sensie takim damsko-męskim, ale takiej bliskości, że ja nie wiem, no jakby ja czuję obecność tego człowieka, tak? Widzę jego oczy, widzę jego reakcje emocjonalne. Nie da mi tego komputer. a ta potrzeba we mnie jest. Ona będzie zawsze. Taką mamy naturę, bo jesteśmy emocjonalni. Mało tego, jakby ja się odzwyczajam od takiej normalnej rozmowy, tak? Zupełnie jednak inaczej się prowadzi taką rozmowę pisaną, skrótową, taką urywaną czasami, tak? No bo tu się różnych skrótów myślowych tych już używa, a zupełnie inaczej, kiedy ja realnie staję z drugim człowiekiem, ale też z jego emocjami.
A tutaj mogą się teraz do nas, znaczy pewnie się nie odezwą, ale mogą sobie pomyśleć teraz te osoby, które gdzieś nawiązują relacje właśnie przez internet, pomyśleć o tym, że no zaraz, zaraz, ja czuję większą więź z osobą, z którą rozmawiam, niż z którą mieszkam pod jednym dachem i stąd się rodzą też różnego rodzaju zdrady i tak dalej, gdzie coraz częściej w badaniach wychodzi powód zdrady, znajomość internetowa.
No ale to jest pytanie, jak to się dzieje, że czujesz większą więź z osobą, przez której jest w internecie, tak? No jakby nie masz z nią kontaktu. Co się takiego dzieje, że trudno ci ze swoim, nie wiem, współmałżonkiem, żoną, dzieckiem, ojcem, matką być w takim żywym kontakcie tak naprawdę, nie? No, często myślę sobie, bierze się to z tego, że różnych rzeczy nie mówimy, że właśnie musimy się zetknąć z tymi emocjami, które są niewygodne i łatwiej jest, że tak powiem, gdzieś za pośrednictwem internetu być w tej relacji. Nie? Poza tym, no jakby tak łatwo na odległość człowiek człowieka nie zrani mimo wszystko, nie? Tu czasem wystarczy spojrzenie.
Łatwiej jest też maskę założyć.
Oczywiście, tak? No, no, nie widać, nie czuć teraz, jakby wiadomo, że nawet jak ja będę mówić nie wiadomo co i robić nie wiadomo jakie miny, to jeżeli stoisz obok mnie, to wyczujesz wcześniej czy później, nie? Jeżeli mnie znasz. Poza tym wiadomo, że zupełnie inaczej wyglądają te relacje i będą się robić różne konflikty i trudności w relacji, gdzie znamy się od iluś lat, a zupełnie inaczej to wygląda w tym momencie, kiedy jest jakiś rodzaj fascynacji i prezentujemy się zawsze z tej pozytywnej strony, nawet mówiąc o swoich trudnościach, tak? To jednak zawsze jest to jakiś taki obraz, gdzie raczej się staramy pozytywnie przedstawić osobie, która nas wiele rzeczy o nas nie wie, nie? Także myślę sobie, że to się stąd też może brać, nie? Myślę, że nie ma problemu, jeśli ta relacja się nawiąże w internecie, ale ona się przenosi do żywego świata. W cudzysłowie nie ma problemu, znaczy, że się rodzą przyjaźnie, tak? No bo to się może przenieść też w taką zdradę, no, że tak powiem, fizyczną czy emocjonalną w takim realnym świecie też. Ale jeśli tak mam, że łatwiej mi jest o różnych rzeczach mówić komuś w internecie, no to pytanie jest, czego ja potrzebuję, żeby móc mówić o tym swoim bliskim, którzy jakby są, tak realnie są.
No i powiedzmy, jak w takim razie, kiedy zauważamy, że ktoś ma problem z internetem, z byciem online, z komputerem, co można zrobić, w jaki sposób pomaga się też osobom uzależnionym, jak wygląda ta terapia takich osób, bo trzeba by sobie zdawać sprawę z tego, że to jest jednak jednostka chorobowa, którą się leczy.
Znaczy, że tak powiem, uzależnienie od internetu, czy ten zespół uzależnienia od internetu, bądź komputera, leczy się w podobny sposób, jak inne uzależnienia. Więc jakby podstawowa rzecz, to jest, tak jak przy uzależnieniach takich od substancji mówi się o jakiegoś rodzaju abstynencji, czy przy hazardzie mówi się o zaprzestaniu grania, to tu jest podobnie, tak? To jest kwestia, no jednak ograniczenia, bądź zrezygnowania z korzystania z tych mediów. Kwestia zaczęcia takiego przyglądania się temu, co mi to zastępuje. Kwestia szukania rozwiązań w takim realnym świecie, tego, czego ja naprawdę potrzebuję, bo to są konkretne potrzeby, jakieś niezaspokojone. No i kwestia jednak bycia w kontakcie z realnymi ludźmi, stąd to są różnego rodzaju grupy wsparcia. Powstają różne grupy takie na bazie 12 kroków też, bądź zupełnie takie grupy nieformalne. Ale jest to przestrzeń, w której, na jakichkolwiek by to nie było oparte zasadach, przestrzeń, w której ja realnym ludziom mówię o moich realnych trudnościach, ale też o moich realnych sukcesach. I to wszystko się dzieje naprawdę. Ja się stykam z realnymi reakcjami też. Oczywiście w wielu poradniach, nie we wszystkich, ale w wielu poradniach uzależnień są osoby, które też zajmują się uzależnieniami od internetu. I można też na taką terapię indywidualną chodzić, tak? Gdzie jakby w taki indywidualny, osobisty sposób się przyglądamy temu, o co chodzi tak naprawdę, po co, co mi to zastępuje, co mi to daje i co robić. Opracowujemy bardzo konkretne strategie działania indywidualnie już do danej osoby. Na tym portalu, o którym wspomniałam, uzależnienia behawioralne, można poszukać miejsc, które się specjalizują też w tego typu pomocy. Także, ponieważ problem się rozwija z roku na rok, to coraz więcej miejsc się zajmuje. Nie jest to jeszcze takie popularne, czy tak dostępne, jak terapia uzależnień od różnego rodzaju substancji. Natomiast coraz częściej można, na pewno jest tak, że jak podejdziemy do jakiegokolwiek punktu konsultacyjnego albo terapii uzależnień, to powinni nam tam osoby pracujące przynajmniej wskazać, gdzie można się udać, tak? Gdzie można szukać informacji na ten temat.
No i proszę Państwa, zachęcamy też do skorzystania z formy pomocy, którą oferuje pogotowie narkotykowe, które działa w Siedlcach. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale działa. Powiem już teraz Państwu numer telefonu 533-65-89-62. Jeszcze ja powtórzę ten numer pod koniec naszej rozmowy. I powiedzmy, co tak naprawdę oferuje pogotowie narkotykowe, o tym, w jaki sposób działa i do kogo Państwo chcą trafić też w ten sposób.
Dzień dobry. Staramy się być miejscem przyjaznym dla rodziny, dla rodziców i dla młodych ludzi, którzy zdali sobie sprawę albo otoczenie im pokazało, że mają problem. Często jest to w tym momencie, kiedy młody człowiek wejdzie w konflikt z prawem, kiedy już ma kuratora, albo kiedy jego frekwencja w szkole no, bardzo spada i jakby takimi czynnikami jest mobilizowany do zmiany. Dajemy wsparcie przede wszystkim i dajemy informację, gdzie szukać specjalistycznej pomocy. Namawiamy i przekonujemy do tego, że być w terapii to nie jest wstyd, ale odwaga. Również jest możliwość skonsultowania się u nas, ale tylko skonsultowania. Niestety w przypadku terapii to kierujemy do placówek finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Są też zakusy na to, by powstała grupa wsparcia dla młodzieży, która już zachowuje tą abstynencję.
Tak? Na pewno byłaby taka potrzeba, dlatego że no, zorientowałam się, że siedlczanie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają za sobą udaną terapię, czyli jakby zakończoną terapię stacjonarną w ośrodkach. Na pewno te osoby, jeśli wracają do Siedlec lub do tego regionu, no potrzebują, że tak powiem, wsparcia grupy. Jest to ogromna, duża siła dla nich, bo mogą po prostu mówić o swoim problemie, o swoich trudnościach. W tej chwili Narodowy Fundusz bardzo skraca czas terapii. W przypadku nieletnich jest to czasem tylko pół roku. I żeby wytrwać, żeby być na tyle silnym, żeby sobie poradzić ze swoimi brakami, no, potrzebna jest kontynuacja terapii. I no, taka automotywacja, myślę, że tutaj wsparcie grupy by było no, dużym plusem. Mam nadzieję, że taka grupa z czasem powstanie, niemniej nie jest to łatwe pole. Ludzie, rodziny, które odkrywają problem dotyczący uzależnień, a zwłaszcza uzależnień od narkotyków, od leków, borykają się z taką trudnością, jaką jest wstyd, jaką jest stygmatyzacja trochę środowiska, zwłaszcza w małych miejscowościach, w których nie da się nic ukryć. No to jest takie piętno dla rodziny. Nie mają też na tyle siły w sobie, żeby no, mieć odwagę przyjść i mówić o swoim problemie w gronie nawet kilku osób. Nie udało mi się do tej pory namówić mam, które są w stałym kontakcie z punktem konsultacyjnym, żeby zechciały się umawiać wspólnie. Jest to też związane z tym, że są to osoby bardzo obciążone obowiązkami. Trudno też znaleźć taki wspólny czas. Mam nadzieję, że z czasem uda nam się to wypracować.
Trochę sobie myślę, tak przepraszam, że wejdę w zdanie, tylko sobie myślę, że szkoda, dlatego że jak się już przejdzie tą barierę wstydu, to nagle się okazuje, że samo możliwe spotkanie i porozmawianie z osobami, które doświadczają bardzo podobnych rzeczy, jest niesamowicie wspierające. A chociażby to, że jedna drugiej osobie dodaje siły. Bardzo. Jednej coś się uda, to daje nadzieję drugiej. Jak któraś ma problem, osoba, to inne, że tak powiem, zbierają, mobilizują pomysły, to co by tu można było zrobić?
Ale niekiedy siłę się dostaje też z tego, że przychodzą rodzice w sytuacji, kiedy problem się posunął dużo dalej niż ja wkroczyłam, powiedzmy, na jakimś tam etapie, kiedy moje dziecko jeszcze mieszka w domu, kiedy mam na niego jeszcze jakiś wpływ, i przychodzą rodzice, którzy tego nie zatrzymali i mówią, że ich córka ma już dziecko urodzone na klatce schodowej, że w zasadzie to wyrwali ją śmierci z objęć. Jakby też taka perspektywa dodatkowo mobilizuje nam, idzie otrzeźwienie, prawda, bo no, na pewnym etapie rodzice mają taką tendencję do zaprzeczania temu, minimalizowania problemów. To też są takie mechanizmy osób współuzależnionych.
A zatem my zachęcamy do kontaktu. Być może taka grupa wsparcia zostanie stworzona, ale trzeba oczywiście zgłosić taką chęć. Więc też zachęcamy. 533 65 89 62 to jest numer pogotowia narkotykowego. 533 65 89 62. Dziękuję bardzo za rozmowę. Joanna Mędrzycka z Ośrodka Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu i pani Bożena Łuczewska-Matejek, wolontariuszka pogotowia narkotykowego w Siedlcach, były moimi gośćmi. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy.